Duchu Święty Boże, tchnij mnie Twoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen. Dzisiaj w naszej katechezie, jak wspominałem, temat małżeństwa mieszane, różnica religii, punkty w katechizmie Kościoła katolickiego od 1633 do 1637. W wielu krajach dość często występuje sytuacja małżeństw mieszanych między katolikami i ochrzczonymi niekatolikami. Wymaga ona szczególnej uwagi małżonków i duszpasterzy. Większej jeszcze ostrożności wymagają przypadki małżeństw, gdzie występuje różnica religii między katolikami a osobami nieochrzczonymi. Różnica wyznania nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia małżeństwa, jeżeli małżonkowie potrafią dzielić się tym, co każde z nich otrzymało od swojej wspólnoty i jeśli jedno będzie uczyć się od drugiego sposobu przeżywania swojej wierności wobec Chrystusa. Nie można jednak lekceważyć trudności małżeństw mieszanych. Wynikają one z faktu, że podział chrześcijan nie został jeszcze przezwyciężony. Kodeks prawa kanonicznego w kilku kanonach od 1124 do 1129 podaje normy prawne dotyczące zawierania małżeństw mieszanych. Określenie małżeństwa mieszane im podobne pochodzi też z instrukcji Episkopatu Polski z 1986 roku. Małżeństwem mieszanym nazywa się związek zawarty przez dwie osoby ochrzczone, z których jedna przyjęła chrzest w Kościele katolickim lub do niego po chrzcie została przyjęta przez publiczne wyznanie wiary, i nie wystąpiła z niego formalnie aktem, jest po prostu katolikiem. Druga zaś należy do kościoła lub wspólnoty kościelnej nie utrzymującej pełnej jedności z kościołem katolickim. Zawarcie takiego małżeństwa bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy jest zabronione. Tak czytamy w kanonie i w instrukcji. Małżeństwo mieszane w ścisłym znaczeniu nie obejmuje małżeństwa katolika z nieochrzczonym. Jednak w przypadku zawierania takiego małżeństwa, tu można powiedzieć mieszane w takim bardzo szerokim znaczeniu, prawodawca poleca zachować liczne przepisy dotyczące małżeństw mieszanych. Między małżeństwem mieszanym a małżeństwem strony katolickiej z osobą nieochrzczoną jest dosyć duża różnica. Co do zawarcia małżeństwa mieszanego istnieje tylko zakaz, podczas gdy w przypadku małżeństwa strony katolickiej z osobą nieochrzczoną występuje przeszkoda zrywająca. Instrukcja Episkopatu Polski w dziale małżeństwa mieszane i im podobne omawia ze względów praktycznych zarówno małżeństwa mieszane, katolików z nieochrzczonymi, katolików z niekatolikami ochrzczonymi, jak i niepraktykującymi oraz osobami, które formalnym aktem odstąpiły od Kościoła katolickiego, rozstrzyga więc kwestie prawne, które dotyczą małżeństw katolików. Z nieochrzczonymi, tu przeszkoda zrywająca, z ochrzczonymi poza Kościołem katolickim, z osobami, które formalnym aktem odstąpiły od Kościoła katolickiego, z osobami, które nie odstąpiły formalnym aktem od Kościoła katolickiego, ale deklarują się jako niewierzące i z niepraktykującymi. Ta instrukcja przypomina treść używanych pojęć. Katolikiem jest ten, kto został ochrzczony w Kościele katolickim lub po chrzcie był do niego przyjęty przez publiczne wyznanie wiary i formalnym aktem od niego się nie odłączył. W małżeństwie mieszanym występują dwie osoby, z których jedna jest katolikiem, druga nie jest katolikiem. Za katolika nie może być uważany ten, kto formalnym aktem odstąpił od Kościoła, to znaczy na piśmie lub wobec dwóch świadków, albo też ujawnił swoje faktyczne wystąpienie z Kościoła wobec przedstawicieli władzy kościelnej, jeśli to zewnętrzne stanowisko odpowiada jego przekonaniom wewnętrznym. Analogicznie rozumie się powszechnie określenie jako apostazji. Jeśli taka osoba będzie chciała zawrzeć ślub z katolikiem, Kościół zażąda od strony katolickiej odpowiednich oświadczeń i przyrzeczeń, mających za cel obronę i zachowanie jej wiary, bo to jest ważne. Kościół stoi na straży tego, by każdy, kto jest osobą wierzącą, kto jest katolikiem, był w takiej sytuacji, czy żył w takim kontekście, aby mógł zachować wiarę, mógł ją przeżywać. Te same przepisy należy zastosować do tych, którzy uważają się za ateistów lub niewierzących, którzy odstąpili od Kościoła, wprawdzie nieformalnie, ale praktycznie i publicznie, także tego faktu nie da się ukryć. Trwają na przykład notorycznie w cenzurach kościelnych, ostentacyjnie nie praktykują. Instrukcja Episkopatu określa człowieka niewierzącego w następujący sposób. Jest to człowiek ochrzczony w Kościele katolickim, który potem praktycznie z niego wystąpił i jest znany jako odstępca lub który zwalcza Kościół. W szczególności jest nim ten, kto dokonał odstępstwa publicznie. Także tego faktu nie da się ukryć, a jego postępowanie jest powodem powszechnego zgorszenia wiernych lub który ściągnął na siebie kary kościelne za apostazję i uporczywie w tych karach trwa. Instrukcja stwierdza też, że w przypadku zawierania małżeństwa przez osobę, która odstąpiła od Kościoła i wiary, albo publicznie jej nie praktykuje, świadomie jest niewierząca, niebezpieczeństwo naruszania prawa Bożego po ślubie ze stroną katolicką jest większe niż w małżeństwie z osobą wierzącą, należącą do braci odłączonych, czy nawet niewierzących w dobrej wierze. W tym drugim przypadku przeciwstawienie się strony niekatolickiej rękojmiom złożonym przez stronę katolicką jest jedynie prawdopodobne, przynajmniej teoretycznie, i nie przekreśla szczerego oświadczenia strony katolickiej. Natomiast w pierwszym wypadku, gdy druga strona jest osobą świadomie niewierzącą, zagrożenie prawa Bożego jest większe i w konsekwencji jego obrona musi być mocniejsza. Odmiennie więc należy traktować wypadki, w których można domniemywać istnienie dobrej wiary i brak sprzeniewierzenia się poprzednio uznawanym przekonaniom. Odmiennie zaś te, w których nie można zakładać dobrej wiary, gdyż nastąpiło odstępstwo od wiary, najczęściej zamierzone, dobrowolne, dla na przykład jakichś tam osiągnięcia innych korzyści czy celów. Ta odmienność według dyspozycji instrukcji episkopatu, poszerzonej normy kodeksowe, polega na tym, że osoba, która była przedtem katolicką, a następnie porzuciła wiarę, ma być przez duszpasterza nie tylko poinformowana o tych rękojmiach złożonych przez stronę katolicką, ale również sama wobec świadków powinna złożyć zobowiązanie, że nie będzie przeszkadzała współmałżonkowi w wypełnianiu złożonych przezeń rękojmi. I można by krótko może powiedzieć o takiej historii Kościoła wobec małżeństw mieszanych, bo już w pierwszych wiekach Kościół na synodach, soborach zabraniał wiernym zawierania małżeństw z heretykami. Tak było na soborze chalcedońskim. Zobowiązywał do zawierania związków małżeńskich wewnątrz samej społeczności kościelnej, ludzi wierzących. Jeśli mimo to strona katolicka zawarła małżeństwo mieszane, była zobowiązana do wychowania potomstwa po katolicku i do pozyskania współmałżonka dla kościoła katolickiego. W okresie reformacji, to już późniejsze czasy, gdzieś około wieku XVI-XVII, problem małżeństw mieszanych stał się bardzo aktualny. Zajmowały się nim liczne synody. Stolica apostolska rzadko na nie zezwalała, domagając się przy tym od strony katolickiej uprzedniego wyznania wiary. Wiele dokumentów kościelnych do czasu wydania pierwszego kodeksu prawa kanonicznego podkreślało konieczność wyznania prawdziwej wiary przez stronę katolicką, obowiązek katolickiego wychowania potomstwa, jak również troskę o pozyskanie dla wiary katolickiej drugiego współmałżonka. W świetle przepisów zawartych w kodeksie z 17 roku odmienne wyznanie jednej ze stron stanowiło przeszkodę wzbraniającą. Na zmiany w tej dziedzinie wpłynął Sobór Watykański. Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary wymagała złożenia rękojmi, o których wspomnieliśmy, tylko przez stronę katolicką. Papież Paweł VI zezwolił m.in. ordynariuszom miejsca na udzielanie dyspensy od formy kanonicznej, jeżeli jedna ze stron jest akatolicką, nawet nieochrzczoną. W nowym kodeksie z 83 roku nie ma już przeszkody wzbraniającej, pozostało tylko zabronienie zawierania małżeństw mieszanych. Historia małżeństw mieszanych mówi o złożoności tego zagadnienia. Pewnie dlatego też Episkopat Polski w instrukcji z 86 roku przypomina duszpasterzom, że sprawy dotyczące zawierania małżeństw mieszanych wymagają szczególnego taktu i delikatności, a także znajomości w dziedzinie teologii małżeństwa i norm prawnych. Są wszakże podstawy do nadziei, iż tam, gdzie panuje duch ekumenizmu między kościołami chrześcijańskimi, wiele spraw związanych z małżeństwami mieszanymi będzie się przyczyniać do dalszego zbliżenia wierzących do Chrystusa. Kodeks prawa kanonicznego nie wypowiada się wprost na temat stanowiska Kościoła wobec małżeństw mieszanych. Obszerną wypowiedź w tej sprawie znajdujemy w instrukcji Kongregacji Nauki Wiary oraz instrukcji Episkopatu o przygotowaniu do małżeństwa, o duszpasterstwie małżeństw. Czytamy w nich: Kościół jest niechętnie nastawiony do małżeństw mieszanych i dlatego należy młodym od tych małżeństw odwodzić, tak napisano. Na katechizacji należy młodzież pouczyć, że katolicy powinni małżeństwa zawierać z wyznawcami swojego kościoła. podczas katechez małżeńskich, dni skupienia dla narzeczonych, powinno się omawiać sprawę zawierania małżeństw o różnej przynależności kościelnej. Przyczyny niechęci Kościoła do małżeństw mieszanych są następujące. Jedność w małżeństwie, bo też o tym staramy się w taki właśnie sposób mówić, Kościół też sprawę tak przedstawia, bo myśli o dobru tej właśnie bardzo ważnej wspólnoty, wspólnoty małżeńskiej, wspólnoty później rodzinnej. Jedność w małżeństwie i rodzinie jest bardzo pożądana, gdyż jest podstawą pokoju i pełnej wspólnoty, a z różnicy wyznania mogą się rodzić poważne problemy, zwłaszcza w zakresie religijnego wychowania dzieci. Małżeństwo ma być wspólnotą życia i miłości. Różnica wyznania nie sprzyja budowaniu tej wspólnoty i to w sprawach najbardziej zasadniczych, co może doprowadzić do nieporozumień, zwłaszcza po pierwszym okresie uniesień, kiedy nowożeńcy spotykają się z realiami życia małżeńskiego i rodzinnego. Małżonek katolicki będzie żył ze świadomością ciążących na nim zawsze i wszędzie zobowiązań wynikających z jego wiary, gdyż mają one swoje oparcie w prawie Bożym. Zobowiązania te obejmują zachowanie własnej wiary, usunięcie zagrożeń w jej praktykowaniu i uczynienie tego, co jest w mocy ze strony katolickiej, by całe potomstwo było ochrzczone i wychowane w jej wierze. Nie można pozwolić na to, by przyjmowanie chrztu i wychowywanie dzieci było uzależnione od wyznania obydwu stron. Spowodowałoby to podział wyznaniowy wśród członków jednej rodziny, co łatwo stałoby się przyczyną jakiegoś może nawet religijnego zobojętnienia. Ostrożne stanowisko Kościoła wobec małżeństw mieszanych wynika z jego wielowiekowego doświadczenia. Nie jest ono równoznaczne z bezwzględnym zabronieniem małżeństwa osobom o różnej przynależności kościelnej. Kościół bowiem jest świadom tego, że każdy człowiek ma prawo tak do podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa, jak i co do wyboru partnera. Dlatego też, jeżeli narzeczeni uświadamiają sobie skutki takiego małżeństwa, a nadto mają ku temu poważne, proporcjonalne racje, Kościół zwykły jest udzielać potrzebnej dyspensy lub zezwolenia. W celu jednak lepszego i głębszego zrozumienia tego, na co się decydują, oraz uświadomienia sobie obowiązków wynikających z ich wiary, Kościół wymaga od strony katolickiej złożenia rękojmi, czyli takiego oświadczenia i przyrzeczenia, iż zostaną dochowane, wyliczone te zobowiązania, czyli zachowanie wiary, usunięcie zagrożeń w jej praktykowaniu, uczynienie tego, co jest w mocy ze strony katolickiej, by całe potomstwo było ochrzczone i wychowane w jej wierze. Analogiczne rękojmie i oświadczenia zobowiązana jest złożyć druga strona, jeżeli będąc ochrzczoną porzuciła wiarę lub jest niepraktykującą. Nupturienci innych wyznań chrześcijańskich nie są zobowiązani do rękojmi i oświadczeń. Zostaną jednak powiadomieni przez proboszcza o złożeniu rękojmi przez stronę katolicką i muszą je przyjąć do wiadomości. Także instytucja rękojmi, tych oświadczeń i przyrzeczeń strony katolickiej, nie może całkowicie zapewnić zgody i miłości w małżeństwie mieszanym. Mogą bowiem powstać sytuacje konfliktowe właśnie ze względu na złożone rękojmie, zwłaszcza gdy strona niekatolicka jest świadoma, czy świadomie niewierząca. Proboszcz powinien zapytać kandydatów do małżeństwa mieszanego, czy zdają sobie sprawę z tego, że zgodne pożycie między nimi może ulec zakłóceniu po pojawieniu się jakichś pierwszych różnic, czy różnicy zdań w sprawach najbardziej istotnych, dotyczących wiary lub ocen moralnych niektórych kwestii. Mogą powstać konflikty, w których każda ze stron będzie uważała, iż ma słuszność, ma rację. Czy w takich przypadkach małżonkowie, zwłaszcza zaś strona katolicka, zdobędzie się na to, aby kierując się tolerancją wobec współmałżonka i dla zachowania zgody, nie dopuścić do postępowania niezgodnie z sumieniem. Kodeks prawa kanonicznego stwierdza, że małżeństwo między osobami, między dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna przyjęła chrzest w kościele katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta i formalnym aktem od niego się nie odłączyła, druga zaś należy do kościoła lub wspólnoty kościelnej nie mającej pełnej łączności z kościołem katolickim, jest zabronione bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy. Tego rodzaju normy prawnej nie ma w kościołach na przykład wschodnich. Do kategorii osób należących do kościoła lub wspólnoty kościelnej nie mających pełnej łączności z kościołem katolickim należą ochrzczeni wyznawcy wspólnoty niekatolickiej, a więc prawosławnej, protestanckiej, anglikańskiej. Zabronienie zawierania małżeństw mieszanych w ścisłym znaczeniu obowiązuje tylko do godziwości, nie zaś do ważności małżeństwa. Małżeństwo bowiem między katolikiem a osobą ochrzczoną w innym kościele czy wspólnocie chrześcijańskiej nie stanowi przeszkody zrywającej, ma to miejsce dopiero w wypadku małżeństwa strony katolickiej z osobą nieochrzczoną. I tu może kilka przyczyn zabronione, którego przyczyną jest strona niekatolicka, dotyczy osób nieochrzczonych, osób ochrzczonych w innym kościele czy wspólnocie religijnej, osób, które zostały wprawdzie ochrzczone w kościele katolickim, ale od najmłodszych lat jeszcze przed używaniem rozumu były wychowywane we wspólnocie kościelnej niekatolickiej lub w środowisku ateistycznym, osób, które formalnym aktem odstąpiły od kościoła, a chcą zawrzeć małżeństwo ze stroną katolicką, osób, które uważają się za ateistów lub niewierzących, osób, które odstąpiły od kościoła wprawdzie nieformalnie, ale praktycznie i publicznie, także tego faktu nie da się ukryć, osób, które trwają notorycznie w cenzurach kościelnych i osób, które ostentacyjnie nie praktykują. Kościół, to też może jeszcze kilka minut temu poświęcimy, Kościół pod określonymi warunkami zezwala na zawarcie małżeństwa mieszanego. Duszpasterz w rozmowie z kandydatami do małżeństwa może się dowiedzieć, że jedno z nich jest ochrzczone w innym kościele czy wspólnocie religijnej, albo odstąpiło od kościoła katolickiego, czy też nie zostało ochrzczone, a drugi jest katolikiem, oraz iż strona akatolicka godzi się na ślub kościelny z pozostaniem jednak przy swoim wyznaniu czy swoich przekonaniach. Wówczas powinny postąpić w taki sposób, więc jeżeli coś takiego się dzieje, to z racji tego, co obowiązuje w kościele. Uszanuje decyzję strony akatolickiej, sprawdzi, czy i jakie wartości religijne, moralne, światopoglądowe posiada, zwłaszcza strona niekatolicka, bez względu na to, czy jest ona ochrzczona, czy nie, wierzący, czy też wychowana bez wiary lub od wiary odeszła, duszpasterz z zachowaniem też tego szacunku, o którym wspominaliśmy, otwarcie przedstawi naukę Kościoła dotyczącą celów i istotnych przymiotów małżeństwa. Poinformuje również i zachęci stronę niekatolicką, aby wzięła udział w naukach czy prelekcjach wygłaszanych do narzeczonych, a później do młodych małżeństw, lecz nie może do tego też przymuszać. Skieruje stronę niekatolicką do jej wspólnoty wyznaniowej po odpowiednie dokumenty, to jest metryka chrztu, świadectwo stanu wolnego, gdyby nie mogła ich uzyskać, należy je sporządzić w oparciu o zaprzysiężone zeznanie świadków. Gdyby były wątpliwości co do tego, czy ta strona niekatolicka została, ten nocturient niekatolicki został ważnie ochrzczony, sprawę należy przedłożyć też w kurii. Zażądał od strony niekatolickiej ewentualnego uzupełnienia wiedzy dotyczącej małżeństwa i rodziny, pouczy obydwoje o obowiązku przestrzegania zasad etyki małżeńskiej wynikających z prawa natury. Będzie wymagał od nupturienta katolika, tak jest zawsze, że to nie jest jakaś nadzwyczajna sprawa, świadectwa ukończenia katechezy szkolnej i przedmałżeńskiej. Przyjmie od strony katolickiej pisemne rękojmie w trzech egzemplarzach, czyli oświadczenie, że uczyni wszystko, aby odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary oraz szczerze przyrzeczenie, że uczyni to, co w jej mocy, aby każde z dzieci zostało ochrzczone i wychowane w kościele katolickim. Powiadomi o tym oświadczeniu i przyrzeczeniu drugą stronę. Obydwie strony pouczy o celach i istotnych przymiotach małżeństwach, a gdy obydwoje są ochrzczeni, o sakramentalności małżeństwa. Rękojmie podpisują obydwoje nupturienci w trzech egzemplarzach. Jeden dołącza się do protokołu przedślubnego, drugi wysyła się wraz z prośbą o dyspensę lub zezwolenie do kurii, trzeci wręcza się stronie katolickiej. W wypadku, gdy strona katolicka zawiera małżeństwo z osobą ochrzczoną, ale niewierzącą, niepraktykującą lub taką, która formalnym aktem odstąpiła od kościoła katolickiego, rękojmie mają być dodatkowo podpisane przez świadków. Duszpasterz uprzedzi o możliwości powstania problemu, gdy obydwie strony będą chciały z przekonania żyć według zasad swojej wiary, weźmie pod uwagę to, iż kodeks nie nakłada na stronę katolicką w tej sprawie bezwarunkowego zobowiązania. Wymaga tylko gotowości uczynienia wszystkiego, co w jej mocy, aby dzieciom udostępnić dziedzictwo wiary katolickiej. Rękojmie nie są wymagane do ważności małżeństwa. Niemniej jednak, gdy strona katolicka mimo pouczeń i wyjaśnień proboszcza odmówiła podpisania rękojmi, duszpasterz wstrzyma się od wysłania prośby do kurii, ponieważ zobowiązania wymagane przez Kościół od strony katolickiej są świętym wymogiem wiary i prawa kościelnego, a udzielenie dyspensy lub zezwolenia wyrazem okazanego katolikowi przez Kościół zaufania. Kościół bowiem pragnie, aby zobowiązujące się małżeństwo było błogosławionym znakiem Boga, tego Bożego pokoju, Bożej jedności w społeczeństwie. Przyjęcie rękojmie wydaje się gwarantować, że strona niekatolicka okaże naturalnie obowiązującą tolerancję dla przekonań strony katolickiej i wynikających z nich zobowiązań. Jeszcze jedna sprawa. Zachowa się bardzo rozważnie wobec akatolika, jeśli by on wzbraniał się przed złożeniem podpisu, o ile proboszcz ma moralną pewność, że treść rękojmi strony katolickiej dotarła do świadomości strony niekatolickiej. Też tutaj kapłan stara się wyjaśnić ze spokojem, że małżeństwo, które strony zamierzają zawrzeć, ma być wspólnotą ich życia, ma być wspólnotą miłości wobec Boga, który dla wierzących jest najwyższą wartością. Dzieci zaś, które są darem Boga, mają pogłębić ich wspólnotę, mają ją uszlachetnić. Kościół katolicki chce udoskonalić wszystkie wartości ludzkie. Dlatego też z zawiązującego się ogniska rodzinnego nie można wystawić na jakąś sytuację konfliktową, zanim się ono ukształtowało. To może tyle to, co najważniejsze, bo jeszcze by można mówić o samych formach zawierania małżeństwa mieszanego. Bardzo dziękuję. Myślę, że ta sprawa też, jak Państwo widzą, wymaga takiego bardzo trzeźwego, ale też i bardzo odpowiedzialnego podejścia. Nie jest to przecież sprawa błaha, sprawa wspólnoty małżeńskiej, wspólnoty rodzinnej, to nie umowa na na kilka dni, tylko na całe życie. A przecież na dzień, dwa, jeżeli się do czegoś zobowiązujemy, to staramy się to wypełnić bardzo sumiennie i też być odpowiedzialnym i bardzo konsekwentnym. A tu sprawa dotyczy życia dwojga ludzi, później przez to, że powstaje rodzina kolejnych osób, za które małżonkowie biorą odpowiedzialność.